Churalny śpiew pieśni polskich, znanych tak dobrze z dzieciństwa. Obecność mnóstwa młodzieży, uroczych kobiet w jasnych sukniach. Kwiaty w ręku wszystkich. Szczególny zapach bzu, więdnącego szybko w gorących dłoniach, na piersiach kobiet, przy ustach ludzkich. Buchający z ołtarzy zapach róż. Wszystko to wywoływało szczególniejszy nastrój. Zbiorowisko ludzkie w kościele było dla Łukasza tak samo obce, jak obce by mu były rozkwitłe trawy na wielkim błoniu nadrzecznym. A cóż miał wspólnego z tymi wszystkimi ludźmi śpiewającymi, rozmodlonymi? Nic zgoła. Ogarniał go tylko urok masy żyjącej, rozbudzonej, w której tętni i buja życie obce, a napoły znane. Właśnie jak życie rozrosłych traw na łące. Ale oto cicha, akompaniująca muzyka organu nagle się urwała. W płynną melodię pieśni, która przypominała plusk fal górskiego stawu w kochanej stronie, jakoby olbrzymi prąd wichru uderzały potężne akordy i poczynały lecieć przez człowieka strugami deszczu, zimna, mrozu. Krew spłoszona wstrzymywała się pod sercem. Tytaniczny głos tonów, bijących pożegnanie życiu, przeżynały to tu, to tam spazmy i płacz samotnych piszczałek. Żałośnie wołały, wołały w pustyni, nad jeziorem podziemnym, w kraju ciemności. Wtedy poczynał szukać znajomego kształtu i drogiej barwy czarnego kapelusza z obszernym rondem. Widział ją nieruchomą, z oczyma spuszczonymi, bladą i zastygłą, jakoby jedną z figur symbolicznych tego kościoła. Suknia jej czarna, spadająca aż do płyt posadzki, wlewała się w oczy czarną falą i dreszczem, żywym, rozkosznym, ponad wszelkie słowo, przechodziła wskroś ciała. A każdy fałd tej sukni, każde załamanie, każda krzywa linia atłasu obejmującego ramiona stała się linią najwyższej piękności, symbolem jej ostatecznie wiernym. Łukasz przezierał wówczas, co Ewa czuła. Wiedział, że ta muzyka, od której ściany kościoła zdają się giąć i falować, a wyniosłe filary drżeć od tego samego, co biegnie w nim, wzruszenia, sprawia i w niej zamęt, zniszczenie myśli i chaos. Wiedział, że ona tak samo jak on nic w owej chwili nie wie, że jest poddana prawu muzyki, która jest mową duszy. Wiedział, że Ewa słucha, jak i on, mowy swojej duszy. Tony uderzają w duszę jak pioruny w ciemności nocy. Przy ich niewstrzymanym blasku widać mgnieniami oślepiająco jasno ziemię i niebiosa. Ale czyż to jest ziemia? Biedna ziemia nasza, siedlisko synów Adamowych, gdy ją widzimy świetlaną w poblasku gromowym? Śnią się dalekie, dalekie słowa apostoła. Wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza. Rzucił ją na ziemię, a stały się gromy i głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi. Byli w takich chwilach oboje jak wędrowcy, co się w nocy piorunowej spotykają twarzą w twarz i oblicza swe, z nagła wytrysłe z przepaści nocnej, widzą wśród błyskawic. Radość, życie! W obydwu duszach zgiełk uczuć, rozruch myśli i lot postanowień, nie wiadomo jakim sposobem powstałych, nieznanych wcale, a nieodwołalnych i raz na zawsze zrośniętych z istotą duszy. Łukasz wpatrywał się szalonym wzrokiem do puty, aż tamta głowa musiała się odwrócić. Zamglone oczy przybywały go nawiedzić, jakoby widziadła z tamtego świata. Wolno spływały na nie rzęsy, a po ich cieniu zstępować się zdawał bezcielesny powiew, anioł miłości. Trwało to krócej niż westchnienie pozdrawiające anioła. Łukasz zamykał oczy i pozostawał w swej ciemnicy. Wzbijała się znowu dookoła niego muzyka, wybuchały posępne pieśni o śmierci, które zdawały się jak Samson z posad ruszać filary gotyckie, a grubymi wybuchami przetrącać sklepienie Nawy. Krążył tłum ludzki. Dusza jego składała się wówczas z dwóch połowic. Z Sarasvati, oszalałej i niż dali, zamykającej powieki. Dwóch sióstr zakochanych w Krysznie, ogarniętym przez miłość wieczności. Wraz ze zniknięciem Ewy znikała Sarasvati i zostawała niż dali, widząca jasno we wnętrznościach duszy. Stał w milczeniu i wychodził w milczeniu, obojętny na wszystko, ze spuszczonymi powiekami, bacząc na to tylko, żeby nie utracić lazurowych oczu, które widział tak jasno, a niewiadomym sposobem kiedyś w toniach własnych źrenic. Poza tym widywali się tylko w czasie obiadu. Tak okrutną dla siebie zasadę ustanowił Niepołomski. Postanowiono również, żeby nie mówić do siebie nic takiego, co by mogło zdradzić cień istnienia istotnych uczuć. Okazało się wszakże, że rozmowy obiadowe, a raczej milczenie w ciągu tygodni, nie jest do zniesienia. Łukasz powiedział to w dzień, o którym mowa. Ewa potwierdziła, że tak jest w rzeczy samej. Wtedy szeptem przed obiednim oświadczył, że uczynił pewien wynalazek. Przybił na drzwiach wejściowych puszkę do listów, a nad nią umieścił swój bilet. – I cóż z tego? – spytała. – Tam będę znajdował listy, pani. – Moje listy? – Tak. – Gdy wasza przecudność będzie szła na obiad z biura? – Ach tak, prawda, doskonale. A ja? – Tu w domu nie może pani mieć moich listów. Ktoś może przejąć. Jest to rozkosz nad rozkoszami, czytać cudze listy miłosne. Nie, nie mogę. Ani jednego listeczka. Będę pisywał miejską pocztą do biura. Nieczęsto, żeby nie wzbudzać podejrzeń woźnego, który będzie pani listy doręczał. Za każdy list duży pieniądz woźnemu. Dobrze, Galeotto. A czy zadowolona z pomysłu? Dziękuję, dziękuję. Ach, jak dziękuję.